poniedziałek próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest modlitwa. Jest rozmową z Bogiem, ale rozmową, która się dokonuje między przyjaciółmi, w przekonaniu, że Bóg mnie kocha, że jest całkowicie po mojej stronie. I z tego przekonania, że On mnie kocha, rodzi się zaufanie do Niego. Taka pewność, że On wie, co jest dla mnie najlepsze. Dlatego mogę przychodzić na modlitwę dla Niego. Nie po to, żeby szukać siebie, szukać czegoś, co byłoby dla mnie, ale coraz bardziej bezinteresownie przychodzić po to, żeby Go kochać, żeby Go chwalić. I wtedy się okazuje, że najwięcej otrzymuję, kiedy w ogóle o to nie proszę, kiedy jestem dla Niego. Wtedy też okazuje się, że modlitwa zmienia mnie, nie Boga, tylko ja wychodzę z niej inny. I w ten sposób dochodzimy do dzisiejszego dnia, gdzie chciałbym powiedzieć o owocach modlitwy. Wiele razy w tych wcześniejszych dniach w jakiś sposób już ten temat dotykaliśmy. Mówiliśmy o tym, co modlitwa w nas sprawia. Ale dzisiaj mamy przepiękny przykład w liturgii słowa. Przykład proroka Jonasza, w którego życiu modlitwa dokonała wielkich zmian. I możemy popatrzeć na niego i w nim się niejako przeglądnąć, zobaczyć siebie samych. Bo właśnie na tym polega czytanie Pisma Świętego, że ono działa jak takie niezwykłe lustro. Czytam o Jonaszu z któregoś wieku przed Chrystusem, a tak naprawdę ten tekst mówi o mnie. Ja mogę siebie tam odnaleźć. Więc spróbujmy dzisiaj popatrzeć. Nie każdy z nas spróbuje popatrzeć na Jonasza i się w nim odnaleźć. Zobaczyć tam siebie. I zobaczycie też, co modlitwa może zrobić w waszym życiu. Jonasz to jest taki prorok paradoksu. To słowo bardzo często wraca na tych rekolekcjach. Bo naprawdę, jeżeli coś jest wspólnego z Bogiem, to tam musi zaistnieć paradoks. Jest jeden Bóg w trzech osobach. Jest Bóg, który jest człowiekiem. Nasz Bóg jest Bogiem paradoksu. Więc też jest i taki prorok, paradoksalny prorok, jakim jest Jonasz. Ponieważ to jest prorok, który prawie nic nie ma do prorokowania. To jest taki prorok, który w całej swojej misji prorockiej ma powiedzieć jedno zdanie i nie chce tego zrobić. Ani jednego zdania nie chce powiedzieć w imię Pana. To jest taki prorok, który jest kompletnie Bogu nieposłuszny. Księga proroka Jonasza ma tylko 4 rozdziały, jest króciusieńka. Ale ona jest skomponowana w takim kluczu literackim pełnym takiej wysublimowanej ironii, zalatującej wręcz lekką szyderę. Ponieważ wszyscy w tej księdze są Bogu posłuszni. Wszyscy i wszystko. Wiatr, burza, wielka ryba, mały robaczek, krzew, pogańscy marynarze, król Asyrii, nawet bydło. Wszyscy są Bogu posłuszni, poza prorokiem Boga. Bo Pan Bóg ma wobec niego bardzo prostą misję. Słuchaj, Jonasz, trzeba iść do Niniwy. I tam przejdźcie przez miasto i wołaj jeszcze 40 dni i miasto będzie zburzone. Słuchajcie, no, żadnej filozofii nie ma w tej robocie. Ja bym chciał, żeby mi płacili dniówkę za przejście się przez miasto i powiedzenie jeszcze 40 dni i miasto zburzone. Koniec, nic więcej. A on mówi, nie pójdę. To mówi w taki sposób Panu Bogu, nie pójdę. Nie, że tak nie pójdę, tylko mówi, Panie Boże, zapomnij. W ogóle nie będziemy na ten temat z sobą rozmawiać. W ogóle nie ma takiej opcji, żebym ja się tam zbliżył. Nie ma szans, żebym poszedł do Niniwy. I do tego stopnia, że robi coś dokładnie przeciwnego. Mówi, to może ja zwieję. Jak zwieję Panu Bogu sprzed oczu, to może zapomni o mnie, przestanie mnie szukać, znajdzie sobie jakiegoś innego naiwnego, który tam pójdzie. Czas uciekać. i wyrusza w przeciwnym kierunku, bo Asyria była na wschód, bo Niniwa jest stolicą Asyrii, więc on decyduje się wyruszyć na zachód. I wyrusza do Tarszisz, które leżało w południowej Hiszpanii. Dla ludzi tamtego czasu to był absolutny koniec świata. Ten tekst chce powiedzieć, że on woli uciec na koniec świata, niż pójść do Asyrii. Z prostego powodu, ponieważ Żydzi wręcz kochali Asyryjczyków miłością tak wielką, że jakby któryś Żyd zobaczył Asyryjczyka, to natychmiast chciałby go zabić. Nienawidzili się. Dlatego, że Asyryjczycy wyrządzili najwięcej krzywdy w historii Izraela. Bo oni nie dość, że zburzyli święte miasto Jerozolimy, nie dość, że zburzyli świątynię, to jeszcze 10 pokoleń Izraelitów wzięli do niewoli. I dlatego w Jonaszu jest taki wielki opór i taka niezgoda na tą misję. Pan Bóg mu mówi, idź tam i powiedz im, że i miasto zostanie zburzone, ale Jonasz już zna Pana Boga trochę. I Jonasz już potrafi przeczytać to zdanie do przodu. I Jonasz już wie, co to zdanie oznacza. Że Pan Bóg wcale nie chce zburzyć Jerozolimy. Nie chce zburzyć Niniwy. On wie, że jeżeli oni się nawrócą, to Pan Bóg im przebaczy. A na to Jonasz się nie może zgodzić. Ja tam nie pójdę, bo nie przyłożę ręki do Twojego miłosierdzia względem tego miasta. Ja tam nie pójdę, bo wiem, że Ty chcesz im przebaczyć, a ja ich chcę zniszczyć. Ja ich nienawidzę. Więc wyślij sobie tam kogoś innego, ale nie mnie. I postanawia uciekać, ale znów księga proroka Jonasza opowiada o tej ucieczce w bardzo ciekawy sposób. Ponieważ tekst kilka razy powtarza informację, że on gdzieś schodzi. Najpierw schodzi do Jafy, miejscowości. Potem z Jafy schodzi na statek. A jak już jest na tym statku, to schodzi na dolny pokład. Jak uciekasz od Pana Boga, to zaczynasz schodzić, pogrążać się coraz bardziej w swoim życiu. Zawsze, kiedy uciekasz od Boga, od pełnienia Jego woli, to będzie Cię to prowadziło na dno. Może kolejnymi etapami. Rzadko to jest taki upadek nagły. Tak jak Jonasz. Krok po kroku, etap po etapie. Ale jesteś coraz niżej. Aż do takiego momentu, w którym w Twoim życiu wybucha wielka burza i masz pretensje do Pana Boga o nią. Tak jak na morzu, kiedy płynęli do Tarszysz, wybuchnęła wielka burza. I wszyscy mieli pretensje. Ale czuli ci marynarze pogańscy, że pewnie ktoś wkurzył Pana Boga. No i pociągnęli losy. I los wskazał na Jonasza. Więc Jonasz mówi, tak, to prawda, ja wkurzyłem Pana Boga. Wyrzućcie mnie za burtę. Oni długo się nie zastanawiali, wzięli chłopa, chlap. To było o tym jeziorze ze wstępu. Kto mnie tam wrzucił? Jonasz sam poprosił, wyrzućcie mnie. I oni go wyrzucili. I to był kolejny znak. Poszedł całkiem na dno. Uciekał od Boga i poszedł całkiem na dno. No ale oczywiście Pan Bóg nie zostawia człowieka, który jest na dnie. Wtedy Pan Bóg posyła wielką rybę, która połyka Jonasza. I kiedy on sobie siedzi tam we wnętrznościach tej ryby przez 3 dni i 3 noce. Co ciekawe, Nowy Testament potem zinterpretuje ten znak jako obraz śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Więc możemy przeczytać już w historii Jonasza, co się tam zaczyna dziać. Jonasz spotyka się z Chrystusem, który zmartwychwstał. Jak spotyka Jonasz Boga, który żyje, Boga, który jest mocny, Boga, który daje nadzieję, który przychodzi do człowieka na dnie i przedstawia mu nową perspektywę, to wtedy po raz pierwszy zaczyna się modlić. I drugi rozdział księgi proroka Jonasza jest modlitwą we wnętrznościach ryby. Wiem, że może miejsce średnio ciekawe, to znaczy nigdy nie byłem we wnętrznościach ryby, ale domyślam się, że nie było tam całkiem fajnie być strawionym, znaczy trawionym, bo to jeszcze nie był strawiony, dopiero zaczynał się proces trawienia. W każdym bądź razie tam, w tej wnętrznościach ryby, była pierwsza modlitwa Jonasza. On po raz pierwszy stanął przed Bogiem i przestał uciekać, a zaczął mu mówić, co go boli. I zaczął mu mówić, dlaczego mu tak nie po drodze do tej Niniwy. I dlaczego go to tak denerwuje, i dlaczego to takie trudne. Zaczął otwierać przed Bogiem serce. A jak zaczął otwierać przed Bogiem serce, to Pan Bóg zaczął swoje serce otwierać przed Jonaszem. I Jonasz, modlitwa po modlitwie, słowo po słowie, zaczynał coraz bardziej myśleć tak, jak myśli Bóg. Pragnąć tego, czego pragnął Bóg. Kochać tak, jak kocha Bóg. To był na razie pierwszy krok. W nim jeszcze było masę buntu. On jeszcze ciągle nie był przekonany do tej misji, ale jedna rzecz już się dokonała. Powiedział, dobra, pójdę tam i powiem to jedno głupie zdanie. Wcale mi się to nie podoba. Wcale się z tobą nie zgadzam. Wcale nie myślę, że masz rację. Ale pójdę. Jak tam poszedł? To słuchajcie, zdarzył się niezwykły cud. Największy cud ewangelizacji w historii świata. Szedł przez to miasto i to w ogóle właśnie ociągając się. Tekst mówi, że on szedł 3 dni przez to miasto, bo miasto było na 3 dni drogi. Dla dorosłego chłopa miasto na 3 dni drogi to jest 120 kilometrów, tak mniej więcej. Czyli nikt w starożytności nie słyszał o takim mieście. Nie było w ogóle opcji, żeby było takie wielkie miasto. Dzisiaj owszem, na przykład Szanghaj jest tak wielki, ale wtedy? Więc jeden z ojców Kościoła komentuje ten tekst w taki sposób, że on po prostu się ciągle, że się ociągał, nie? Tam trochę się przeszedł, potem poszedł na siestę, trochę się przeszedł, kawkę se szczelił. Byleby to tak, no Panie Boże, no powiem to, no ale wiesz co, no nie rwie mnie do tej roboty, no co tu dużo gadać. I mimo, że on to tak robił, tak bez przekonania, to cała Niniwa się nawróciła w jednym momencie i zaczęła pokutować. Od króla począwszy, na bydle skończywszy, bo nawet bydło pościło. Słuchajcie, gdybym ja tak wygłosił rekolekcję w Budzowie, że cały Budzów by się nawrócił, to ksiądz Zbigniew by mi tu pomnik walnął przed kościołem. A jemu się to udało. Bez żadnego zaangażowania, bez żadnych chęci, tylko z jednego powodu. Spełnił Bożą wolę. Zrobił coś, o co poprosił go Bóg. Posłuchał Boga pierwszy raz w życiu. Pan Bóg będzie nad nim pracował dalej, bo Pan Bóg chce jego rozwoju jeszcze większego, dalszego. Na razie zaczął pełnić Bożą wolę, choć jeszcze nie jest do niej przekonany. Więc Pan Bóg chce go przekonać, żeby on całym sercem do tej Bożej woli przygnął. Ale patrzcie, jakie cuda się zaczynają dziać, kiedy w ogóle zaczyna się robić to, o co Bóg prosi. I kiedy zaczyna się z Bogiem szczerze rozmawiać. Potem oni sobie jeszcze dużo razy pogadali, tak szczerze. W ogóle księga się kończy w takim momencie dość trudnym. Bo ostatnie słowa Jonasza względem Pana Boga są takie: gniewam się na Ciebie śmiertelnie. To są ostatnie słowa Jonasza względem Pana Boga w tej księdze. Nie wiem, czy Pan Bóg go całkowicie do siebie przekonał, ale jestem przekonany, że tak. Skoro Nowy Testament kilka razy o nim opowiada i daje go jako przykład. To myślę, że Pan Bóg go doprowadził do takiego momentu, kiedy już Jonasz się na niego nie gniewał. Ale zaczął myśleć tak, jak myśli Bóg. Pragnąć tego, czego pragnie Bóg. Kochać tak, jak kocha Bóg. Poszedł i ogłosił miłosierdzie Boga w Niniwie. Bo Bóg go do siebie upodobnił na modlitwie, rozmawiając z nim. To jest pierwszy i podstawowy owoc modlitwy. Zacząć myśleć i pragnąć tego, czego pragnie Bóg. Po drugie, znów na przykładzie Jonasza możemy zobaczyć, do czego nas uzdalnia modlitwa. Ale trzeba teraz tę historię odczytać trochę alegorycznie, już nie dosłownie. Ale zobaczyć, że każdy z nas ma w środku, w sobie taką Asyrię. Czyli takie coś, od czego chcesz jak najdalej uciec. Byle się do tego nie przyznać. Byleby się z tym nie zmierzyć. Byleby tego Panu Bogu nie ofiarować. Z wielu różnych powodów. Bo na przykład się bardzo tego boisz i boisz się stanąć wobec tej prawdy. I wolisz uciekać i mówić, że nie ma problemu. Że nie jest. Że tak nie jest. Bo na przykład boisz się decyzji i zmiany, która będzie wynikała z tej decyzji. Bo na przykład to jest taki grzech, którego strasznie się wstydzisz. I boisz się z nim przyjść do Pana Boga. I może już wiele, wiele lat uciekasz od powiedzenia tego Bogu. Aż do tego stopnia, że na przykład ten grzech zataiłeś na spowiedzi. I żyjesz w świętokradztwie, w komunii, która jest przyjmowana niegodnie. I próbujesz sobie za każdym razem powiedzieć, nie, to nie jest prawda. Ale doskonale wiesz, że to jest prawda. Że zrobiłeś to. Ale ile razy idziesz do konfesjonału, jest lęk, paraliż. Bo co sobie ksiądz pomyśli? Bo może mi Bóg tego nie wybaczy. Bo może to jest zbyt okropne. A tak naprawdę samemu jeszcze sobie nie wybaczyłeś. To może być zranienie z konfesjonału. Może przeżyłeś taki moment, kiedy niestety ksiądz swoim słowem, swoim gestem, podniesionym głosem, brakiem taktu i miłosierdzia, po prostu cię skrzywdził i zamknął. I nie idziesz do spowiedzi. Choć pragniesz tego, ale się boisz. Bo nie chcesz drugi raz przeżyć takiego momentu upokorzenia. Bo niestety się to zdarza. Różne mogą być te Asyrie, od których uciekasz. Ale dzisiaj jest właśnie taki dzień, kiedy trzeba się z nią zmierzyć i pójść do niej i ogłosić jej miłosierdzie. Pan Bóg chce jej przebaczyć. Pan Bóg chce wejść w głęb tego do twojego doświadczenia, tego zranienia, tego grzechu i powiedzieć, przebaczam, zamykam to, tego już nie ma. Tak jak Jonasz na modlitwie zdecydował się jednak tam pójść. Właśnie modlitwa cię uzdalnia do tego, żeby przyjść z wszystkim, co najgorsze i najtrudniejsze do Pana Boga. Bo On okazał nam miłosierdzie wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Nie wtedy, kiedy zasłużyliśmy na Jego miłość. On nas kocha, nawet jak na tę miłość nie zasługujemy, nawet jak czynimy coś wbrew Niem, On nas kocha. Jego miłosierdzie zawsze jest dla nas dostępne. Tylko teraz ja muszę się na to zdecydować, żeby do Niego przyjść. I modlitwa otwiera moje serce na przyjęcie łaski przebaczenia. Tej łaski, która mnie już wyprzedziła. Ona jest zawsze przede mną. Tylko ja zwlekam, żeby ją przyjąć. Nie bój się przychodzić do tej Asyrii. Nie bój się pokazać Panu Bogu tego, co w tobie najtrudniejsze i najciemniejsze. Wszystko się rozgrywa w twojej wolności. To od ciebie to zależy. Ja wiem, że są w nas przeróżne blokady, mechanizmy, lęki. Czasami takie, które trudno wytłumaczyć logicznie. Pamiętam taką wizytę duszpasterską, na której zaraz po wejściu do mieszkania pytam, w jakiej intencji się modlimy, czego szczególnie potrzebujecie. 99% odpowiada zdrowia, bo to najważniejsze. Zawsze próbuję może jednak coś innego, bo wiem, że to jest ważne, ale może tak bardziej twórczo, kreatywnie, coś, ale rzadko to wychodzi. W każdym razie czasami się zdarza, że ktoś jednak czegoś innego chce niż tylko zdrowia. I w jednym domu padła bardzo konkretna prośba. Proszę księdza, proszę jej pomodlić o dziecko. Chcemy potomstwo, a nie możemy zajść w ciąży. No więc pomodliliśmy się. Ta kobieta oczywiście bardzo się wzruszyła i zaczęliśmy rozmawiać, ale tak słowo po słowie, krok po kroku, zaczynałem odkrywać, że jednak coś jest nie tak. To znaczy doszedłem do takiego przekonania i w pewnym momencie wprost zapytałem, ale wy jesteście małżeństwem? Nie. Nie jesteśmy. A macie przeszkody do zawarcia małżeństwa? Nie, nie mamy. A chcecie zawrzeć małżeństwo? Chcemy. Kochacie się? Kochamy. To czemu nie zawrzeć małżeństwa? Nie wiemy. Jeszcze raz. Chcecie zawrzeć małżeństwo? Chcemy. Kochacie się? Kochamy. To czemu nie zawaliście małżeństwa? Nie wiemy. Więc rozmawialiśmy ponad godzinę o znaczeniu małżeństwa, o tym, dlaczego, jak w ogóle mogą mieć pretensje do Pana Boga, że nie daje im potomstwa. Jak Pan Bóg ma dać potomstwo, jeżeli nie są małżeństwem? Dziecko się rodzi w małżeństwie. To jest naturalne miejsce poczęcia dziecka. Dwoje ludzi, którzy kochają się i deklarują wobec Boga i Kościoła, że będą rodzicami dla tego dziecka. Próbowałem to tłumaczyć, pokazać, że nie miejcie pretensji do Pana Boga. No i umówiliśmy się, że dadzą sobie kilka dni na zastanowienie, przemyślenie tego, o czym rozmawialiśmy i że zadzwonią do mnie. No i po tych kilku dniach faktycznie ona zadzwoniła. I ledwo zaczęła mówić, już zaczęła płakać. I mówi, proszę księdza, bardzo chcemy być małżeństwem, bardzo się kochamy, ale nie przyjdziemy. Ja mówię, słuchajcie, ale ja naprawdę nie mam pojęcia, co wy do mnie mówicie, ja nie rozumiem. Co to znaczy, bardzo chcemy, bardzo się kochamy, bardzo pragniemy być małżeństwem, ale nie przyjdziemy. Dlaczego? Nie umiem księdzu tego racjonalnie wytłumaczyć. I na tym się skończyło. Nie mam pojęcia, skąd w nich była taka wielka blokada. Ale może tak być w tobie. Może być coś takiego, co cię tak bardzo ogranicza. I nie ma innego sposobu do złamania takiej blokady, jak rozmowa z Bogiem, jak modlitwa. Tylko na modlitwie ten mur może paść, jakikolwiek by on nie był. Trzecia rzecz, która jest bardzo konkretnym owocem modlitwy, choć to tak naprawdę jedno za drugim, czy jedno z drugiego wynika, to jest takie przekonanie, że żyję w obecności Pana Boga. Że jak ja z Nim rozmawiam, to Pan Bóg otwiera moje oczy na dobro, które się dzieje koło mnie. My mamy straszny problem z dostrzeganiem dobra, które jest obok nas. Zło bardzo łatwo zobaczyć. To, co nas boli, bardzo koncentruje naszą uwagę. Ale dobro jest bardzo trudne. Bardzo trudno je zobaczyć, bardzo trudno je docenić, nazwać. Mamy w ogóle problem, żeby nazwać to dobro. Trochę też jest tak, że ciągle jakby tego zła szukamy. Że jak chcemy się poprawiać, to z tego, co złe, ale nie myślimy o rozwoju tego, co dobre w nas. Czyli bardziej zawsze jest akcent postawiony na wadę niż na cnoty, które mamy. Ja bardzo często pytam w konfesjonale, a co dobrego się wydarzyło? To w większości wypadków jest takie pytanie paraliżujące. Ale proszę księdza, ja tu grzechy miałem mówić. Ja mówię, no to tak na w ogóle to przychodzisz do konfesjonału powiedzieć prawdę. Nie grzechy, prawdę. A prawda to też jest dobro. Panu Bogu chodzi o prawdę. Czy zobacz też to, co dobrego w tobie jest. Ale mamy problem, żeby to nazwać. Żeby to zobaczyć. A im bardziej z Panem Bogiem rozmawiam, to tym bardziej widzę, że On naprawdę mi błogosławi. Że On jest obecny obok mnie. Że tego dobra jest więcej, coraz więcej. I rzeczy, na które wcześniej w ogóle nie zwracałem uwagi, nagle zaczynają być ważne. I mogę za nie podziękować. Bo zobaczcie, nie? Na przykład osoby, które walczą z różnego rodzaju nałogami, uzależnieniami. Na przykład z nałogiem nieczystości. Przychodzą i mówią, proszę księdza, znów to zrobiłem. Ten grzech mi znowu odebrał godność. Już Pan Bóg mi w ogóle nie może przebaczyć, przychodzę tysięczny raz z tym samym grzechem. Ja pytam, słuchaj, ile wytrwałeś w czystości? Tydzień. Jak długo grzeszyłeś? Kilka minut. to czego w Twoim życiu jest więcej? Łaski czy grzechu? Tydzień w łasce. 10 minut w grzechu. Czego jest więcej? Nieskończenie więcej łaski. To czemu człowiek przychodzi upodlony, z odebraną godnością, jak w jego życiu jest tak dużo łaski? To jest zwycięstwo złego, które próbuje nasze spojrzenie całkowicie skupić na tym, co jest złe, co jest jego zwycięstwem. Odwracając nasze spojrzenie od zwycięstw Pana Boga w naszym życiu, od pokonanych pokus, od tego całego dobra, którego doświadczamy i które wykonujemy względem innych. Jego naprawdę jest 1 000 000 razy więcej. To modlitwa sprawia, że ja to zaczynam widzieć, bo widzę Boga, który jest obok mnie. Boga obecnego, działającego. Mam Mu za co dziękować. Staję się człowiekiem dziękczynienia, człowiekiem obdarowanym. I ostatnia rzecz. Rzecz, którą ojcowie przede wszystkim wschodni nazywają przebóstwieniem. My boimy się tego słowa, bardzo rzadko go używamy. My zazwyczaj zastępujemy, my to znaczy ludzie zachodu, zastępujemy je takim określeniem uświęcenie, świętość. One zasadniczo znaczą dokładnie to samo, ale jednak uważam, że jest wielka różnica. Dlatego, że to słowo świętość jest takie trochę abstrakcyjne, mało konkretne, mało wyraźne. A słowo przebóstwienie oznacza, że staje się Bogiem. Bo taki jest sens modlitwy. Modlitwa ostatecznie ma doprowadzić do tego, żebym stał się Bogiem. I mówię to całkiem serio i poważnie. Dla nas to już są takie zdania, które mówią, nie, to tak chyba trochę ksiądz przesadza, jak to tak stać się Bogiem. Ale ojcowie pierwszych wieków piszą zawsze w taki mocny sposób, jasny i konkretny. Święty Atanazy. Syn Boży po to stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem. Amen. Po to jest wcielenie. Masz stać się tak podobnym do Jezusa, żeby być Nim. Żeby być Nim. Różnica jest taka, że On jest Bogiem z natury. My zostajemy upodobnieni przez łaskę. Zjednoczeni z Nim. Stajemy się Jego ciałem. Jego ciałem. To jest sens modlitwy. I to jest największa prawda naszej wiary i największy geniusz chrześcijaństwa. To jest jedyna religia na świecie, która mówi o takiej zażyłości z Bogiem, wręcz do utożsamienia się z Nim, do zjednoczenia. Nie przez jakieś rozpłynięcie, nie przez nirwanę, przejście w niebyt. Zjednoczenie z Nim pozostając sobą. Ja zawsze będę sobą na wieczność. Ja, ksiądz Krzysztof Porosło. On mnie tak lubi i tak mnie kocha, że chce, żebym był z Nim na wieczność. On mnie nie chce rozpłynąć w jakieś tam niebycie. On chce, żebym ja był wielkim byciem, istnieniem. To jest niesamowite w chrześcijaństwie. I to przebóstwienie się dokonuje w nas prawdziwie, także zaczynamy promieniować Panem Bogiem na zewnątrz, w naszych słowach, w naszych czynach, w naszych pragnieniach, myślach. Jesteśmy coraz bardziej do Niego podobni, aczkolwiek w naszym doświadczeniu wewnętrznym my niekoniecznie będziemy to widzieć. Albo mało kiedy to będziemy widzieć i nie powinniśmy tego widzieć. W myśl zasady z pierwszego dnia, jak jest źle, to jest dobrze. Jak zaczynasz myśleć, ja tu już jestem taki podobny do Pana Jezusa, to znaczy, że nie jesteś do Niego podobny. Ale jak ci się wydaje, że nie, że ciągle jest źle, że ciągle jeszcze jest między nami wielka różnica i chcesz do Niego coraz bardziej być podobnym, pragniesz tego, chcesz z Nim być, to naprawdę się do Niego upodabniasz. I inni to zobaczą. Ludzie na zewnątrz to będą widzieć. W Tobie, w Twoich gestach, w Twojej twarzy, w Twoim uśmiechu, w Twoim postrzeganiu rzeczywistości. Tak było ze świętą Matką Teresą z Kalkuty. Ona w swoim doświadczeniu wewnętrznym modlitwy przeżywała absolutną ciemność. I chyba nie ma drugiego takiego opisu w historii chrześcijaństwa tak wielkiej ciemności duchowej, jak ona o tym pisała. Dla niej modlitwa to była mordęga, katusze. Posłuchajcie słów, które ona napisała w liście do jednego księdza. Ojcze, od roku 49 albo 50, od 49 do końca swojego życia, to straszliwe poczucie pustki, ta niewypowiedziana ciemność, ta samotność, ta nieustanna tęsknota za Bogiem, która przyprawia mnie o ból w głębi serca. Ciemność jest taka, że naprawdę nic nie widzę, ani umysłem, ani rozumem. Miejsce Boga w mojej duszy jest puste. Nie ma we mnie Boga. Kiedy ból tęsknoty jest tak wielki, po prostu tęsknię i tęsknię za Bogiem. I wtedy jest tak, że czuję, On mnie nie chce. Nie ma Go tu. Bóg mnie nie chce. Czasem słyszę po prostu, jak moje serce krzyczy: mój Boże. I nic więcej się nie dzieje. To tortury i cierpienie, których nie potrafię wytłumaczyć. Pan Bóg jej zabrał nawet doświadczenie tego, że jest przez Niego kochana. Po to, żeby na modlitwę nie przychodziła dla doświadczenia bycia kochaną, tylko dla Niego. I ta kobieta, która przeżywała taki trud modlitwy, takie cierpienie na modlitwie, w innym miejscu pisze tak: moja tajemnica jest bardzo prosta. Modlę się, modlę się, modlę się. Stawiam modlitwę na pierwszym miejscu. Modlitwa jest moim pierwszym i jedynym powołaniem. To, o czym mówiliśmy przez całe rekolekcje. Ty masz po prostu się modlić. Bez względu na to, co się dzieje. Bez względu na to, co czujesz. Bez względu na to, czy widzisz owoce tej modlitwy. Bez względu na to, czy jest ci dobrze na modlitwie. Masz się modlić. Nic więcej. Tylko się modlić. Bez względu na wszystko. Kto z was miał chociaż przez chwilę wątpliwość, że ona jest święta? Że Bóg w niej nie mieszka? Że Bóg ją opuścił? Ktokolwiek na nią popatrzył, widział Jezusa Chrystusa, żyjącego i działającego. W jej oczach widział Jego miłosierne oczy. W jej rękach widział Jego delikatne dłonie. W jej pochyleniu nad cierpiącym i chorym, w jej zdolności przytulenia człowieka śmierdzącego, chorego, trędowatego, widzieliśmy żywego Jezusa. Ona promieniowała Bogiem. Choć w swoim własnym doświadczeniu miała kompletną ciemność, to z jej twarzy biło światło zmartwychwstania. Proszę was o jedno na koniec tych rekolekcji. Pamiętajcie na całe życie. My jesteśmy stworzeni po to, żeby się modlić. To jest nasz jedyny obowiązek, jedyne powołanie życia. Modlić się. A Bóg zrobi wszystko inne. Módlcie się wbrew wszystkiemu, co się w waszym życiu dzieje. Po prostu się módlcie. A będziecie nie tylko szczęśliwi tutaj na ziemi, ale będziecie przebóstwieni, zjednoczeni z Nim na wieki. Amen.